tęskni za latami 90. Gumami turbo, oranżadą za 30 groszy, szalonymi komediami i wreszcie wypożyczalniami VHS. Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Witamy, wracamy do topek. Tak. Dawno nie było topki.
Oj, bardzo, myślę, że ze 3 miesiące.
No, to jak ty wytrzymałeś ten czas, bo wiem, że ty uwielbiasz kręcić kołem i uwielbiasz topki i w ogóle.
Się. Mało tego, żeby od razu uspokoić wszystkie nerwy i napięcia. Kochani, jak jest topka, jest też antytopka, więc we czwartek wypatrujcie odcinka na segmencie premium dla naszych subskrybentów i dla naszych patronów. Dostępny będzie odcinek z antytopką 1994 roku, więc nie możecie tego przegapić. Zapraszamy serdecznie. Ale, jeszcze zanim przejdziemy do tematu odcinka, no to trzeba rozwiązać w końcu konkurs i przyznać naszym wygranym książkę Argyle z wydawnictwa Insignis.
Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze, niektóre nawet były dosyć tendencyjnie pisane pod nas. Ktoś napisał Bilbo Bagginsa i kurczę, chciałbym cię nagrodzić, drogi słuchaczu albo słuchaczko, ale... No niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ Bilbo Baggins to był złodziej. Thief.
Oh, thief.
Argumentacja była bardzo solidna, przyznaję, ale nie możemy się kłócić z mistrzem języka, panem profesorem Tolkienem, który sam napisał i wielokrotnie to podkreślał, że to jest złodziej.
Burglar. Także udało nam się, wybraliśmy, książki powędrują do 4 osób, no i... Wygranymi w tym konkursie są Lachcimik Slawok. Do ciebie pędzi pierwsza książka, a twój komentarz to: moim ulubionym szpiegiem i pierwszym, jakiego poznałem, to tajemniczy Don Pedro. Szpieg z Krainy Deszczowców posiadał różne gadżety, takie jak niewidzialny płaszcz, specjalne okulary czy tajemnicze urządzenia. To sprawia, że jest jeszcze bardziej fascynujący. Warto docenić tajemniczego Don Pedra, który śledził głównych bohaterów od rozpoczęcia wyprawy, zachowując się tak przebiegle, że nawet Smok, kucharz Bartolini i książę Krak nie zauważyli go, mimo że stał tuż pod ich nosem. To właśnie takie postacie dodają uroku i niezapomnianych przygód w literaturze dla dzieci.
Tak, Don Pedro to nie jest jedyny raz, kiedy ta odpowiedź się pojawiła i bardzo nas cieszy, że jesteśmy takimi fajnymi patriotami i tak bardzo typujemy Don Pedro w naszych odpowiedziach. Kolejna nagroda wędruje do Mikołaja Bednarza 1569,
tak,
który napisał: moim ulubionym szpiegiem, chyba należy powiedzieć, jest Gary Oldman, czyli Jackson Lamp. Moja dziewczyna mówi, że jestem jak on, więc jak mógłbym go nie uwielbiać? Mam tylko nadzieję, że chodzi jej o zimny profesjonalizm, a nie dziurawe skarpety i pierdy. Druga kreacja to oczywiście George Smiley z filmu Szpieg z 2011 roku. Świetna rola i film szpiegowski, który nie traktował widza jak idioty, co nie jest oczywistością w tym gatunku. Ja tutaj się podpisuję obiema rękoma.
Kapitalny film, kapitalne role.
I zresztą ja Kulawe konie uwielbiam i będę agentem, który będzie promował ten serial, chociaż wiem, że jest bardzo niepopularny, ponieważ w naszym głosowaniu na te nagrody filmowe miał najmniejszą ilość głosów. I nie dziwi mnie to, na Apple TV to jest niestety, a taka szkoda. Szkoda, że Apple TV nie idzie w to, że nie sprzedaje swoich seriali Netflixowi, tak jak inne platformy streamingowe, bo wtedy na pewno Kulawe konie byłyby hitem.
No oni są konsekwentni w tej swojej polityce. Swoją drogą to jest jedno z moich ulubionych, najgłupszych tłumaczeń polskich filmów, czyli Tinkle Tailor Soldier Spy.
Szpieg.
Jakby to przetłumaczyć? Dobra, wybiorę jedno słowo. Ostatnie. Spy. Szpieg. Dziękuję bardzo.
Tak, zwłaszcza, że w filmie pada dialog, który tłumaczy i to jest bardzo ważny element fabuły, właśnie ten Tinker, Tailor, Soldier, Spy. I to każdy widz by to zrozumiał, jakby obejrzał film, ale nie. Najwyraźniej jesteśmy idiotami i jeśli nie zobaczymy szpieg w tytule, to tak, nie będziemy wiedzieli, że to jest szpiegowski film.
Czasem po prostu zostawmy tak, jak jest w oryginale, nie musimy tego tłumaczyć. Kolejny komentarz. Kolejna książka leci do użytkownika Zephiro 2 i to jest komentarz na Spotify'u i brzmi, znowu Don Pedro, uwaga, szpieg z Krainy Deszczowców. Co robi? Nie wiadomo. Jaki ma cel? Nie wiadomo. Najszpiegszy ze szpiegów.
Jeden z moich ulubionych komentarzy, tak, przyznaję. Wielkie dzięki. Jeszcze tylko dopowiem do Jacksona Lamba, że to nie była jedyna odpowiedź z Garym Oldmanem i Jacksonem Lambem, ale rozczuliło nas to, że dziewczyna mówi, że Mikołaj Bednarz jest taką samą osobą. Mnie to osobiście rozczuliło. I nawet jeśli chodzi o dziurawe skarpety i bąki, to szapoba, należy doceniać taki styl życia. I ostatni komentarz nagrodzony w naszym konkursie. Mariusz 81, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, na YouTubie napisał: tylko i jedyna Kate Archer z serii No One Lives Forever. Genialny klimat, lata 60, świetny humor, wartka akcja, rewelacyjne gadżety i bohaterka, dla której można stracić głowę. A na dodatek ten ironiczny dziś tytuł, bo gier już nie można dostać, ale za młodego to się to przemiło z harmem walczyło.
Gratulujemy wszystkim wygranym. Pamiętajcie, żeby odezwać się do nas albo w wiadomości prywatnej na Instagramie, albo na Messengerze, gdziekolwiek, żebyśmy mogli wam te wszystkie nagrody przesłać. A tymczasem, panie Piotrze, rok 94.
Ho, ho, ho.
Ja miałem wtedy lat 4.
No właśnie miałem się pytać, co pan wtedy robił?
No, niewiele, niewiele. Ty już wtedy kończyłeś fakultet kolejny.
A już wtedy na dwa etaty leciałem. Nie, ja wtedy miałem 9 tak. lat. I już wtedy zacząłem chodzić do kina, ponieważ pamiętam, że Króla Lwa widziałem w kinie i nawet byliśmy z podstawówką całą klasą na filmie Brzdąc w opałach.
Okej. Okay. A ja też byłem w kinie na Król Lwie, no. Żeby nie było. Tylko chyba to był już 95.
Nie bałeś się?
No, pamiętam, że to mnie kosztowało trochę.
Nie, w sensie money, twoje ciężko zarobione pieniądze bobasowe?
Pamiętam, że trochę się bałem, ale wtedy kino było dla mnie czymś niebywałym, czymś ogromnym, monumentalnym. Zresztą to chyba był pierwszy film, jaki widziałem w kinie.
Dodatkowo jeszcze wtedy namiętnie zacząłem zaczytywać się w komiksach o Batmanie i one wysiadały nieszczęsnego Kaczora Donalda z piedestału. I Kaczor Donald oczywiście, ciężko go było stamtąd wysiadać, ponieważ do Kaczora Donalda dorzucali jeszcze gadżety, zabawki, tak, różne takie.
Ale to już w 94 Kaczor Donald tak hulał w Polsce?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ ja albo to był Kaczor Donald, albo to był Gigant. Mhm. Ponieważ wiem, że na tych komiksach ja się uczyłem czytać. I to intensywnie. I to sam z siebie, ponieważ to ma się ten łeb.
No jeszcze pamiętam, w tej trochę więcej, ale to był jakiś 96, może 95, 96. Pamiętam, że pojawiło się Magic English na kasetach wideo. Kojarzysz? Magic English, Magic English. Nie, i uczyłeś się z bohaterami Disneya?
Nie, angielskiego. Ja języka angielskiego, kochany, uczyłem się na Cartoon Network, który wtedy jeszcze nie był dostępny po polsku, a w kablówce był po angielsku. Tak.
Rozmawialiśmy o tym.
Dokładnie tak. To była bardzo wartościowa edukacja ze strony Cartoon Network, przynajmniej przy mnie. Natomiast jeśli chodzi o literaturę, to Batman wtedy zaczął wkraczać na salony. Już wtedy mi zaczynało odbijać. Pamiętam, że kiedyś zrobiłem wielką drakę na święta, ponieważ mieliśmy kablówkę oczywiście i oczywiście było sporo zagranicznych kanałów, głównie niemieckich. Mhm. I na święta, pierwszy dzień świąt, wszyscy siedzieli przy rodzinnym stole i się cieszyli. My z braćmi skakaliśmy po kanałach i zobaczyłem, że leci na ProSieben. Mhm. Pierwszy Batman z Jackiem Nicholsonem i Michaelem Keatonem z niemieckim dubbingiem i pamiętam, że była ta scena, kiedy Joker siedzi w swoim gabinecie i niech no tylko usłyszą do mnie ups i tak dalej. I ja bardzo chciałem nie przełączać kanału. Ja wtedy zrobiłem wielką scenę. Nie wolno wam przełączyć tego. Ja chcę to zobaczyć. No i cała rodzina zaczęła negocjować ze mną, że Piotrek, ty nic nie zrozumiesz, to jest po niemiecku. Ja mówię, nie, ja wszystko rozumiem. Przełączyli. I za karę, jak tylko skończyła się przerwa świąteczna, musieli iść do wypożyczalni i wypożyczyć na VHS-ie oczywiście pierwszą część Batmana, co był stałym tytułem na liście filmów wypożyczanych przez moją rodzinę. Czyli to jest kolejna rzecz. I inna wielka miłość, Wojownicze Żółwie Ninja wtedy królowały w naszych sercach, w sercu moim i moich braci. Przypominam, ja byłem Leonardem, czyli jedynym sensownym żółwiem ninja.
Tak. Ja jeszcze tylko przypomnę, bo nie wszyscy to pamiętają, ale 94 rok to był rok, kiedy nie było jeszcze TVN-u, Polsat dopiero raczkował, bo Polsat bodajże pojawił się w 93 roku, 92 przełom 93. I więc te mega hity i te wielkie produkcje nie były za bardzo dostępne w naszych teleodbiornikach. No i te wypożyczalnie kaset VHS były jedynym źródłem takiego, powiedzmy, że pilnego, nagłego dostępu, jeżeli chcieliśmy zobaczyć sobie jakieś dobre Karate Kid czy filmy tego typu. Także, no, nie było łatwo, było tego mało, no ale wtedy była piłka, rower i podwórko.
Ja i też Pegasus. Czasami wychodzi. O, Pegasus, rety, zapomniałem. Kiedy ma się komunię świętą?
7.
7 lat, to ja już wtedy, to na bank już wtedy mieliśmy Pegasusa, bo mój brat dostał na komunię Pegasusa. oj, to, to wtedy kontra i...
A jak?
Pamiętam, że mój ojciec, uwielbiam tego faceta, tak bardzo zachwycił się Tetrisem i zafascynował Tetrisem, że postanowił zostać mistrzem Tetrisa. W jaki sposób? Raz przez cały dzień, jak Boga kocham, z ręką na sercu, przez cały dzień siedział przed telewizorem i patrzył, jak gra komputer w Tetrisa, żeby rozkminić strategię. I później włączył Tetrisa i sam zagrał i przegrał bardzo szybko. Kocham mojego tatę. Tak, Pegasus, te kartridże i ten dźwięk wsadzania. Aj, jakie to były piękne czasy. Kiedyś, wiesz co było fajne wtedy? Że twoje pasje były namacalne. Że były fizyczne przedmioty, które reprezentowały te pasje. Natomiast tak, teraz twoje pasje...
Te żółte kartridże. Pamiętam, jak chodziłem na zastrzyki do przychodni, to był okres szczepionek, wiadomo, dziecko, więc chodziłem regularnie i nie lubiłem, ale mama mnie zawsze zachęcała, mówiła: Konrad, jak będziemy wracali, to podejdziemy do, no dzisiaj byśmy powiedzieli, do przedstawiciela romskiej społeczności, który siedział na kocu.
A wtedy jak mówiliście, przepraszam?
Okay. Tak. I siedział na kocu gdzieś w okolicy przychodni przed jakimś spożywczakiem, miał rozłożone te wszystkie, wiecie, kartridże, pirackie filmy, pirackie jakieś płyty z muzyką, ale handlował też pirackimi kartridżami, więc wtedy dostawałem, mogłem sobie wybrać jakąś grę i miałem różne Power Rangersy i różne przeróżne gierki. Większość wyglądała tak samo. Nieważne, 94 rok to też rok fantastycznych produkcji filmowych i dzisiaj właśnie na tym się skupimy. No a jeżeli skupiamy się na topce, no to oczywiście trzeba zakręcić kołem niezgody.
Nasze kategorie to najlepszy film.
Tak.
Chyba nie precyzujemy tutaj, czy to jest dramat, czy nie,
nie
dramat.
Nie.
Po prostu najlepszy film. Wymieniliśmy kategorię horror sci-fi, ponieważ wtedy gatunkiem, który po prostu był chyba najbardziej popularnym gatunkiem w kinie w tamtym okresie, to była komedia. Jeja, ojeja, ile komedii wtedy wychodziło do kin. Jak przeglądaliśmy wszystkie filmy, to z samych filmów z Jimem Carreyem, by the way, cóż za rewelacyjny rok dla pana Carreya. On tak. W 94 roku wypuścił takie małe, skromne filmy jak Ace Ventura, część pierwsza, Maska oraz Głupi i Głupszy.
Myślę, że to nazwisko pojawi się i w tej części, i w czwartkowym odcinku, więc...
O, aż tak! No dobrze, no dobrze wiedzieć, jaką strategię masz na antytopkę. W każdym razie, komedia to kolejna kategoria i bardzo się cieszymy, że możemy wybierać komedię, coś wspaniałego. Następnie blockbuster, to zostawiamy. Aktor albo aktorka w jednej kategorii oraz dzika karta.
Super. Chcesz coś tu powiedzieć jeszcze?
Wiecie, ile jojczenia ja usłyszałem przed tą topką ze strony Konrada? Ja tak coś ale jeden albo dwa filmy w jednej kategorii.
Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że wy nie macie pojęcia, no bo nie musicie tego wiedzieć. Was interesuje tylko ostateczny odcinek, produkt, jak już tutaj się pojawiamy i nagrywamy. I to jest jasne. Wy nie musicie się przejmować tym, co się dzieje u nas prywatnie i ile mamy roboty przy niektórych rzeczach. Ale ten miesiąc, luty, jest najintensywniejszym miesiącem tego podcastu filmowego. Tak naprawdę styczeń i luty to są dwa, w przeciągu całej naszej czteroletniej kariery i współpracy, te dwa miesiące są tak wypchane, że każdą wolną chwilę poświęcamy na to, żeby usiąść i coś oglądać, ponieważ no dużo nam się pojawiło teraz nowych sytuacji, nowych rzeczy związanych z podcastem oczywiście, więc tych odcinków będzie więcej. Wszystko dla was.
W każdym razie, wracając do tematu, Konrad tak jojczył, że nie ma tu czy wybierać. I ja usiadłem do swojej topki, ja miałem taki... Proszę cię, mam od góry do dołu swoją tabelkę wypełnioną w każdej kategorii. To był fantastyczny rok.
W topce tak, ale w antytopce?
No dobra, w antytopce jest troszkę gorzej. Ale w antytopce też są fajne kategorie, to których prawda. Nie mogę się doczekać. Słuchajcie, no mnie taki sentyment złapał, jak układałem tą topkę, ponieważ jak nawet jeśli spojrzymy na rok oscarowy za 94 rok, nominowanie w kategorii najlepszy film Pulp Fiction, Skazani na Shawshank, Forrest Gump, Cztery Wesela i Pogrzeb oraz Quiz Show. Ludzie! No ludzie! Cóż za fantastyczny rok oscarowy! I jak tak patrzysz na te filmy, to masz takie... Kurczę, kiedyś to jednak było, a teraz to nie jest. Kiedyś to robili takie zwykłe, skromne, przeciętne filmy i teraz jak wrzucasz taki przeciętny film, masz taki, jeju, gdzie się podziały takie przeciętne filmy? Teraz każdy film musi być wydarzeniem, musi mieć wielką gwiazdę i tak rzadko się zdarza, że możesz po prostu wrzucić sobie taki solidny sensacyjniak albo jakąś taką obyczajówkę. Bezcenne. W każdym razie ja się bardzo cieszę na ten rok.
No to co? Nie zatrzymujemy się. Rozpędzaj koło i zobaczmy, co się wydarzy. Jak te twoje ciasteczka dzisiaj podziałają?
Nie, w ogóle zlałem to tym razem. Niech się dzieje, wola nieba. No i proszę. Zaczynam ja w kategorii dzika karta.
O proszę.
Nie, szczerze mówiąc cieszę się, ponieważ mogę zabrać od razu na dzień dobry jeden z moich ukochanych filmów na temat robienia filmu, a mianowicie Ed Wood w reżyserii Tima Burtona z Johnnym Deppem w roli legendarnego, najgorszego reżysera w historii kina, czyli Edwarda Wooda Juniora.
Tak. Bela Lugosi.
Bela Lugosi, czyli Martin Landau, który zdobył Oscara. I swoją drogą, dosyć zabawna sytuacja. Ed Wood dostał dwa Oscary. Pierwszy dla Martina Landaua, drugi za charakteryzację Martina Landaua przede wszystkim, którego robili właśnie na Bela Lugosiego. W tym samym roku nominowany był Frankenstein, Kennetha Branagha. Natomiast każdy, kto oglądał Eda Wooda, ten wie, że dawno, dawno temu w Hollywood pomiędzy Belą Lugosim a Borisem Karloffem, czyli odtwórcami ról Drakuli oraz Frankensteina, był zaciekły konflikt i rywalizacja. I bardzo się cieszę, że po tak wielu latach na Oscarach za rok 94 została charakteryzacja Beli Lugosiego, a nie charakteryzacja Frankensteina. To jest bardzo zabawne. Słuchajcie, jakiś czas temu, kilka lat temu było dosyć głośno o filmie Jamesa Franco Disaster Artist. Czyli filmie o powstawaniu The Room. Ja byłem tak gorzko rozczarowany Disaster Artist, ponieważ ten film ciśnie bekę po prostu z tematu.
On jest komedią i on jest...
Ed Wood też jest komedią.
Tak, ale Ed Wood jest ambitną komedią. Disaster Artist jest wyśmiewaniem się z wyśmiewanego tematu.
Właśnie. I to jest to. I mnie to troszkę zabolało, ponieważ nawet przeczytałem sobie specjalnie książkę Disaster Artist, na podstawie której powstał ten film, i w książce tego nie masz. Nie masz tego wyśmiewania. Oczywiście jak masz tak ekscentryczną postać jak Tommy Wiseau, to naturalną rzeczą jest i tak dalej. Ale mimo wszystko wszyscy inni, którzy pracowali przy tym filmie, to są ludzie, którzy no może nie mieli talentu, ale mieli takie same marzenia i takie same aspiracje jak wszyscy ci, którym się udało w Hollywood. I to według mnie jest fascynujący temat i trochę szkoda, że James Franco po prostu wytknął palcem i ale beka.
Tak.
Ed Wood jest wszystkim tym, czym Disaster Artist nie jest. To jest też film o ludziach, którzy nie mają za grosz talentu, którzy kręcą beznadziejne filmy, ale jesteś w stanie zakochać się w kinie i w robieniu filmów, jak obejrzysz Eda Wooda. Nie możesz tego powiedzieć o Disaster Artist. Pięknie nakręcony w czerni i bieli. Bardzo fajnie odtworzone tamte czasy, świetna muzyka Howarda Shora, no i rewelacyjne role od góry do dołu i naprawdę zabawny film, ale nie w prześmiewczy sposób. Czujesz, że Tim Burton i wszyscy, którzy przy tym filmie pracowali, kochali tych bohaterów i tego złego reżysera.
Ja mam pewne obiekcje co do Johnnego Deppa w tym filmie, ale rzeczywiście wszystko poza nim działa. On jest dla mnie trochę zbyt przerysowany, trochę zbyt intensywny. Tak jak na przykład Landau robi perfekcyjnie Lugosiego, tak on robi pewną karykaturę.
Robi, ale jest w tym sporo ciepła. Jest to karykatura, ale jakby Johnny Depp
on dla mnie gra po prostu głupkowatą postać. Gra to głupkowato. I to mi troszkę przeszkadza w tym, czym ten film mógłby być, gdyby Depp troszkę podszedł poważniej do tej roli. Mam tylko taki jeden mały
czyli
zastrzeżenie.
Dla ciebie zbyt komediowo to.
On tak.
Okay,
on nie pasuje mi do całości.
Dobra, ja się nie zgodzę, ponieważ widzę sporo ciepła i wyrozumiałości do tej postaci ze strony Johnnego Deppa. I poza tym też jestem trochę spaczony późniejszymi rolami Johnnego Deppa, który potrafił zdecydowanie grubiej takie rzeczy zrobić. I według mnie jest to jedna z jego subtelniejszych ról komediowych zdecydowanie. Aczkolwiek tutaj chyba Marzyciel zdecydowanie będzie numerem jeden. W każdym razie, Ed Wood, ktokolwiek, jeśli ktoś nie widział, nadrabiajcie koniecznie i kiedyś nawet się zastanawiałem, czy by nie zrobić odcinka na temat filmów na temat filmów. I Ed Wood zdecydowanie w tym odcinku by się znalazł i jeśli byśmy robili jakąś topkę, to byłby na pierwszym miejscu, bo naprawdę kocham ten film. Kocham i zresztą spora część mojej pasji do kina i do robienia kina wzięła się właśnie z tego filmu.
No dobrze, to teraz moja kolej w takim razie.
Okay.
I dzika karta mnie bardzo cieszy, dlatego że mogę tutaj włożyć film, który nie jest arcydziełem.
Okej. Okay.
Który spełnia najważniejszą funkcję kina, czyli rozrywkę. A nie zapominajmy, że lata 90. to nie tylko komedie,
okay.
To nie tylko też okres bardzo dobrych dramatów, które są już dzisiaj kultowe, ale to też rok dobrych sensacyjniaków.
Okej. Okay.
I chciałbym tutaj nagrodzić Speed, niebezpieczna prędkość.
Kurczę, mój blockbuster mi zabrałeś!
Słuchajcie, Speed spełnia wszystkie założenia filmu sensacyjnego, przy którym dobrze się bawisz. Mamy pędzący autobus. W ogóle osadzenie sensacyjnego filmu w pędzącym autobusie to jest coś fantastycznego. Autobus, który jak już przekroczy 50 mil na godzinę, nie może zwolnić nawet o milę. Co prawda, te konsekwencje w tym filmie są absurdalne, ale w ogóle ci to nie przeszkadza. Mamy zakochanego policjanta z przypadkową panią, która wsiada do tego autobusu i która podejmuje decyzję, że chce tam zostać i chce wszystkim pomóc. Więc w tym pędzącym i tego Keanu Reevesa, który niczego się nie boi, to jest w ogóle nieustraszony superbohater tamtych lat. Fajnego Zwora mamy, który też jest trochę ciamajdą, trochę fajtułapą, który jest lekko przegrubawy i tylko mówi przez walkie-talki. W tym filmie wszystko działa. Wiesz, komu kibicować. I do tego jest jeszcze ten płomienny romans między nimi. Sandra Bullock, za którą ja nie przepadam, ale ona w tym filmie spełnia swoją funkcję absolutnie perfekcyjnie i jest do zjedzenia. Uwielbiam ten film.
Ja też uwielbiam. Kocham Speeda. Zresztą nie tylko ja i nie tylko ty, Quentin Tarantino uwielbia ten film i twierdzi, że do momentu, w którym oni wysiadają już z tego autobusu, to jest arcydzieło.
Tak.
Później już jest troszkę gorzej i szkoda, że ten film nie kończy się w tym momencie. I tu się zgadzam, jakby całe budowanie napięcia i to, ile jesteś w stanie wycisnąć z tego bardzo prostego pomysłu. Bomba w autobusie, autobus nie może się zatrzymać.
To jest niemalże perfekcyjny sensacyjniak.
Tak. Idealny twór i nawet potrafią wykorzystać słabe aktorstwo Keanu Reevesa, ponieważ hej,
i Sandra Bullock.
Kocham Keanu. Nie no, Sandra Bullock była przeurocza, to była jej pierwsza duża taka rola i na tym wypłynęła.
Bo grała damę w opresji, ale która próbuje sobie poradzić.
Ale twardą taką, która potrafi prowadzić szybko i właśnie z tego powodu jedzie autobusem, ponieważ straciła prawo jazdy.
Ale ona ma ten skrzeczliwy głos taki, to jest takie...
I jest jeszcze, nie zapominajmy, że jest tutaj jeszcze głupszy, czyli Jeff Daniels.
Jest Jeff Daniels.
Który, szczerze mówiąc... Ja trochę żałuję, że on nie dostał nominacji do Oscara za rolę drugoplanową w tym filmie. On jest świetny jako ten taki zgorzkniały, sarkastyczny partner gliniarza, głównego bohatera. I to, jeju, to jest perfekcyjna konstrukcja. Jeja, ojeja.
No i Dennis Hopper.
Dennis Hopper jako nieobliczalny psychol.
Psychol, były policjant.
Ja tylko chcę powiedzieć, ile razy ten film był wypożyczany na VHS-ie i jak często takie filmy leciały u nas w telewizji. Coś wspaniałego. Kocham. I zresztą fajnie, że wtedy w latach 90. była moda na to, żeby filmy akcji umieszczać w jednym miejscu, które było charakterystyczne, czyli Szklana Pułapka, Wieżowiec na Katomi.
Tak, tak. Tak naprawdę to są mniejsze koszty produkcji, ale to napięcie jest... A widziałeś drugą część?
Speed 2, tak.
Ja nie widziałem, to jest na Łodzi, tak?
To jest na Łodzi, tak. I Keanu Reeves już nie wrócił, gra tam tylko Sandra Bullock, Jason Patrick zastąpił Keanu Reevesa, chociaż w innej roli. No i z Wallem jest Willem Dafoe.
Dobre?
Nie.
Okay.
Nie, to już jakby to...
A to też jest Jana de Bonta?
Tak, to jest Jana de Bonta. I Jan de Bont, który także zrobił Twistera, by the way.
Tak.
Zresztą, a propos tego roku
widziałem zwiastun, był na Super Bowl.
Super.
Tak.
Super! Ja się jaram. Zastanawiam się, czy to nie będzie prequel. Szczerze mówiąc, ponieważ zaskoczyło mnie to, że oni tę machinę do ścigania tego tornada wygląda identycznie, identycznie. Jeśli to ma się rozgrywać współcześnie, no to hej, come on. To nie tak by wyglądało, prawda? Kto wie. W każdym razie Jan de Bont kiedyś to był naprawdę król takiego fajnego, rozrywkowego kina akcji. Kurczę blade, ale cię nie lubię, zabrałeś mi mojego blockbustera, myślałem, że będę miał...
A tu się cieszę akurat, z tej kategorii się bardzo cieszę. Bo nie psuje mi strategii na inne kategorie. Jeszcze.
No dobrze. Kręcę kołem.
Tak jest.
Konrad, zapraszamy cię do kategorii komedia.
Komedia. Ha, ha, ha.
Słusznie.
I tu mam problem.
No jakiż to problem? Przecież tu jest tyle od wyboru do koloru.
Wiem, tylko wiem, że jak ja wezmę ten film, to
do
ty mi zabierasz...
Do koloru, czy od wyboru do koloru, czy do wyboru do koloru?
Od wyboru do koloru.
Czyli dobrze powiedziałem.
Tak. Tylko boję się, że jak wezmę jeden film, to ty weźmiesz inny film i ten film mi zgarnie aktora, aktorkę.
Nie, myślę, że aktor, aktorka będzie bezpieczną kategorią.
Tak?
Tak.
Ale nie, bo jak mi zabierzesz komedię, to ja nie będę miał aktor, aktorka.
A, okej. Okay. Tego się boję. Okej, okay. Dobra. Okej, okay, dobra, okej. Okay. No trudno
komentować. Dobra, ryzykuję w takim razie. Moją ulubioną komedią, komedią, bo nie rozgraniczam się tutaj na komedie romantyczne, bo w tym roku były takie komedie z krwi i kości, po prostu, że siadałeś się, śmiałeś. To tą komedią jest Maska.
Okej.
Okay. Stanley Ipkiss, Jim Carrey, to była jego rola. W tym roku, gdzie był Ace Ventura, gdzie był Głupi i Głupszy i gdzie była Maska, to zdecydowanie ta Maska wyróżniała się pod kątem produkcyjnym, wyróżniała się pod kątem pomysłu, wyróżniała się pod kątem charakteryzacji, scenariusza, efektów specjalnych. To, co Carrey zrobił jako Maska, no to jest coś niewyobrażalnego. Jak się nazywa ta piosenka? Jakąś już jest...
Kuba, kubańska to taka.
Tak, tak.
They call me Cuba Pete, tak. I'm the king of a rumba beat.
No i jeszcze jaka fantastyczna Cameron Diaz.
A, no też kolejny sexy, duży debiut, tak. Jako femme fatale.
Fantastyczny film, fantastyczna przygoda, pies Milo, no i ta Maska, która stała się tak ikonicznym produktem, tak ikoniczną rzeczą, którą można spokojnie, zbieracze artefaktów filmowych mogą sobie ją zawiesić na ścianie. Kto nie chciał być wtedy Maską? Kto nie przykładał sobie różnych rzeczy do twarzy i nie udawał, żeby zmienia się...
Jak Jim Carrey zresztą w jednej scenie, tak. W której Maska nie działa.
Tak.
Ja powiem tak, Maska chodziła, żeby Deadpool mógł biegać. Ponieważ tak. Jest w tym filmie sporo łamania czwartej ściany i sporo właśnie takiego Reynoldsowego w chwili obecnej humoru, a przynajmniej humoru, który jest utożsamiany z Ryanem Reynoldsem, ale ta scena, w której Maska... udaje, że umiera i dostaje Oscara za tą scenę i daje mowę dziękczynną, po czym próbuje zejść ze sceny i w ten sposób uciec z gangsterą. Fantastyczna sprawa.
Jaki fantastyczny romans filmu z animacją. Jak pięknie zrobiony w ogóle. Takie efekty specjalne w 94 roku, typu opadająca szczęka, czy w ogóle zmiany, te wszystkie kręcenia się jak Diabeł Tasmański. I to wygląda perfekcyjnie.
To był ten moment, w którym Hollywood zachłysnęło się komputerowymi efektami specjalnymi. No tak naprawdę to już było po Terminatorze. To było po Terminatorze, nie wiem, czy to było po Parku Jurajskim, ale no to już był ten moment, w którym zaczęto wykorzystywać grafikę CGI i kiedy pojawiały się chociażby właśnie takie filmy jak Maska, to tą scenę z tymi wychodzącymi oczami, jak widzi Cameron Diaz, albo właśnie z tą opadającą wilczą szczęką.
Tak, z językiem.
Tą scenę, to pamiętam, że w Teleekspresie były te sceny puszczane, ponieważ wszyscy byli, spójrzcie, co kino może teraz zrobić. I było coś magicznego w tym. W chwili obecnej to oczywiście już nie robi żadnego wrażenia, aczkolwiek ja pamiętam te czasy, w których to była wow. Poszedłeś do kina, żeby zobaczyć tylko tą jedną scenę i całe szczęście dostałeś tak fantastyczny film w prezencie.
Jak się nazywa ten kanał na YouTubie, który robi w sensie bierze na warsztat klasyczne efekty specjalne i pokazują, jak się robi je dzisiaj?
Oj, ja znam kilka takich kanałów, szczerze
mówiąc. Ale jest takich trzech, czterech facetów od efektów specjalnych. Ostatnio robili otchłań. Pokazywali, jak robili tego potwora z wody. I to jest fantastyczne, że kiedyś to zajmowało tygodnie, miesiące pracy i w ogóle pisanie nowych kodów i żeby to wszystko wyglądało realnie, kręcenie, branie tafli wody, skanowanie tego, tamtego i to wszystko przy użyciu kilkubitowego komputera. A dzisiaj to jest jeden preset, który sobie wgrywasz, wrzucasz jakieś... coś, co ci zajmowało kiedyś 3-4 miesiące, dzisiaj zajmuje ci 2 minuty. I to jest niebywałe, że takie efekty są dzisiaj na wyciągnięcie ręki. I one już nie robią takiego wrażenia. To jest straszne. No i co, Piotr, bo się zastanawiasz też nad strategią. Teraz,
ale ja mam w czym wybierać.
To fakt.
Ja mam w czym wybierać, tylko że mam duży dylemat w kategorii komedia, ponieważ są tutaj dwie komedie. Jedna, którą kocham, a jedna, którą kocham tak po cichu i mam wrażenie, że jestem osamotniony w tej miłości. I nie wiem, którą mam tutaj wybrać.
Idź za głosem serca.
Dobrze, wezmę tą, którą kocham, chociaż teraz to będzie bardzo niepopularna decyzja, mianowicie Strzały na Broadway Woody'ego Allena. Fantastyczna komedia, jedna z najśmieszniejszych komedii Woody'ego Allena. Według mnie komedia o dramaturgu, który no, nie ma za bardzo talentu, ale chce zrobić karierę na Broadwayu i wskutek różnych tam zbiegów okoliczności pewien lokalny gangster pomaga mu w pisaniu scenariusza i okazuje się, że ten gangster jest absolutnym geniuszem pióra i pisze niesamowite rzeczy. Kocham ten film, kocham to podejście do teatru zaprezentowane w nim i przede wszystkim kocham Diane Wiest, rola, za którą dostała Oscara, czyli wielkiej diwy. Don't speak, don't speak, no, don't speak, don't speak. Fantastyczna komedia, serdecznie wszystkim polecam. Moim drugim typem był Maverick. Okay. Z Melem Gibsonem i z Jodie Foster. Jak, kurczę, jak ja lubię ten film. I to jest Richard Donner, to jest twórca Zabójczej Broni z Melem Gibsonem w duecie. I Mel Gibson jest tam zabawny. A ja uwielbiam Mela Gibsona komediowego w wydaniu komediowym i Maverick to jest, oczywiście jest to western o pewnym kanciarzu, w sumie o grupie kanciarzy, którzy próbują zrobić w konia siebie nawzajem i ja cholera jasna bardzo to lubię i to kurczę, trochę mi szkoda, że straciliśmy Mela Gibsona po drodze i że nie można teraz go już tak z czystym sumieniem uwielbiać, ale ja kurde Mavericka mógłbym o każdej porze dnia i nocy oglądać, ale moim typem są Strzały na Broadwayu i jeśli super. Macie wybrać, którą komedię obejrzeć z tego roku, obejrzyjcie sobie Strzały na Broadwayu Woody'ego Allena.
No dobrze, to kręć dalej.
Kongo wypadnie na tego pędz. Ja, blockbuster.
Okej.
No dobrze, ktoś mi tutaj zabrał mój blockbuster. Mógłbym cię upupić i zabrać Króla Lwa. Mhm. Ale nie, ponieważ Król Lew jest dla mnie filmem wyjątkowym i ja będę walczył, żeby wziąć go w kategorii najlepszy film. Już od razu zdradzam swoją strategię, no bo wiecie. Nie traktuję Króla Lwa jako blockbustera, chociaż był gigantycznym hitem. Mhm. I był grany bardzo, 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 bardzo długo.
Tak. Ja też mam tutaj inny typ i zobaczymy, czy to właśnie nie jest ten typ, który ty masz.
Ja wybieram Prawdziwe Kłamstwo.
O to nie.
Wybieram Prawdziwe Kłamstwo, ponieważ też chciałem, tak jak ty w kategorii Dzika Karta, zabrać jakiś taki sensacyjny. Dla mnie blockbuster to są właśnie takie filmy. To jest Speed, to są Prawdziwe Kłamstwo, to są takie fantastyczne, rozrywkowe, popcornowe, letnie produkcje i z tym mi się kojarzy ta kategoria. Aczkolwiek czasami fajnie jest zobaczyć tutaj coś zaskakującego. W każdym razie Prawdziwe Kłamstwa, czyli film Jamesa Camerona z Arnoldem Schwarzeneggerem, jest to remake chyba francuskiej komedii, której nigdy nie widziałem. I jest to film, w którym Schwarzenegger gra tajnego agenta, który ukrywa przed całą swoją rodziną, że jest tym tajnym agentem. No oczywiście w pewnym momencie wychodzi to na jaw i jego żona zostaje w to wciągnięta. Jego żonę gra Jamie Lee Curtis w fantastycznej roli. I słuchajcie, no ten film ma tylko jeden minus. Otóż ten główny bohater, Harry Trasker chyba tak się nazywał, ten główny bohater, jego przykrywką, czyli taką oficjalną pracą jest to, że jest jakimś nudnym księgowym. I największym minusem tego filmu jest to, że ja mam kupić, że jego żona wierzy, że ktoś o wyglądzie Arnolda Schwarzeneggera, o posturze Arnolda Schwarzeneggera jest nudnym księgowym i nie ma w nim absolutnie, w jego życiu nie ma nic absolutnie
nie
ciekawego.
Nie tu da ciopa. No wiesz, w tym roku też był w ciąży, więc...
Tak. Słuchajcie, ja Prawdziwe Kłamstwo uwielbiam. I uwielbiam je od pierwszego seansu na VHS-ie, kiedy mój ojciec pokazał mi ten film, ponieważ wtedy za znaczną część mojej edukacji filmowej odpowiadał mój tata.
Ja dokładnie pamiętam, jak przez dziurkę od klucza z pokoju oglądałem sceny z dyktafonem.
Jedna z Słuchajcie, w tych filmach bardzo ważne jest to, w jaki sposób pozbywasz się z Walla. I to, w jaki sposób Arnold Schwarzenegger pozbywa się z Walla w tym filmie, You're Fired, to jest Mistrzostwo Świata. To jest jeden z najlepszych końców z Walli, jakie w takich sensacyjnikach się pojawia. Śmiało może konkurować z Hansem Gruberem w Szklanej Pułapce. Ja wiem, że wtedy też Arnie zaszedł w ciążę i pokazał, że też jest zabawny. Ja wiem, że wcześniej byli bliźniacy z Danem DeVito.
Tak. Zresztą w Juniorze też jest Dan DeVito.
Też. To miał być taki wabik ich. No i był też wcześniej gliniarz w przedszkolu. Czyli tak, wiem, że Arnold Schwarzenegger już wtedy pokazał, że potrafi się z siebie samego śmiać, ale w tym filmie miał najlepszą okazję do tego, ponieważ on idealnie się wpasował w tą rolę, gdzie jest gwiazdą kina akcji, jest dokładnie tym, za co go kochamy, czyli że jest najlepszym efektem specjalnym w historii Hollywoodu. I jednocześnie potrafi być zabawny i śmieszny i dodatkowo dostaje w duecie przekomiczną Jamie Lee Curtis i to, co ona tam robi, ja wiem, że ty cały czas masz w pamięci to przez dziurkę od klucza, to co widziałeś, ale jeju, ojeju, jaka ona jest przezabawna w tym filmie, i jak ona pięknie mu wtóruje i jak ona wyciąga ten film na niesamowite poziomy. Tęsknię za takimi filmami akcji. Teraz zresztą w kwietniu będzie wydany na 4K. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ponieważ filmy Camerona w 4K mają...
Bo były cyfrowo kręcone. Czy to było na taśmie?
Nie, to było na taśmie.
No to jak na taśmie, to dadzą radę to zremasterować.
Nie, bo wiesz co, bo jakiś czas temu wydał Terminatora 2 na 4K i jest to jeden z... Oficjalnie jest to uznane za jedno z najgorszych, jeśli nie najgorsze wydanie 4K filmu ever, ponieważ zrobili taką redukcję zakłóceń, że po prostu to wygląda plastikowo. Oni wszyscy wyglądali, jakby czyli byli jeszcze, z Muzeum Figur Woskowych.
Kiedy że to pomalowali, to jeszcze potem to nałożyli filtry.
Tak, i to wygląda strasznie. Całe szczęście trochę się odkuł teraz, bo Titanic pod koniec zeszłego roku wyszedł i Titanic wygląda bardzo dobrze. Dlatego trzymam kciuki, że prawdziwe kłamstwa też będą wyglądały dobrze, ponieważ szczerze mówiąc, ten film chyba nie wyszedł na Blu-rayu nawet.
Okay. No dobrze, ja mam teraz tutaj taki mikrokłopot. Bo mam film, który mógłbym wziąć, ale Piotrek powie, przecież to nie jest blockbuster. A mogę? Bo inaczej wezmę Króla Lwa.
No słuchaj, kryterium oceny blockbustera jest tylko jedno.
Jakie?
Że musi zarobić więcej niż 100 milionów dolarów w amerykańskim box office. Jak chcesz, możemy to ściągnąć do 80 milionów dolarów, zważywszy na to, że to było jakiś czas temu i te hity kinowe, box office'owe były troszkę inne.
Okej. Dochód z biletów 46 milionów.
To nie jest, człowieku, nie zgodzę się.
Odpada?
Odpada, absolutnie. Powiedz, co to miało być.
No nie powiem, bo zostawię sobie to na film.
Aha, no dobrze.
To w takim razie w blockbusterze wezmę Pulp Fiction.
Kurwa, sam w to wdepły. Okej! Brawo, nie pomyślałem o tym, że ktoś może, kurwa, zmarnować kategorię blockbustera, kurwa, na Pulp Fiction. A kurde, Speeda wziąć w dzikiej karcie.
No, słuchaj,
chciałem wziąć
Króla Lwa.
Oj!
Chciałem wziąć Króla Lwa, ale mi zakazałeś, bo
to
powiedziałeś...
To chyba wolałbym tego Króla Lwa tutaj stracić.
Dlatego zapytałem. Słuchajcie, no Pulp Fiction jest...
Jezu!
Jest blockbusterem.
Jest blockbusterem.
I cieszę się, że mam go w swojej drużynie. Co to dużo mówić?
Ale... Jaki ty jesteś dziwny!
Chciałem Króla Lwa! Zostało mi zakazane. Swoją drogą sprawdzę, ile...
Jakim cudem król... I ty sprawdzałeś, że Król Lew zarobił 40 milionów dolarów?
Nie, chodziło mi o inny film tutaj.
A, i ten sobie zostawisz na film.
Ten sobie chciałem zostawić, no.
No to teraz nie dziwię się, skoro zabrałeś Pulp Fiction z kategorii najlepszy film.
Ale sobie zwolniłem luki.
No, to było ciekawo.
Dlaczego? Naprawdę sądziłeś, że powalczymy?
Nie, wkurza mnie to, że wziąłeś Pulp Fiction w blockbusterze. To znaczy, to jest fantastyczne, że Pulp Fiction może być w kategorii blockbuster. Ale what the fuck?
A wiesz, przy jakim budżecie?
Nie, on tam chyba 12 milionów?
8.
8.
8 milionów dolarów, zarobili ponad 200 milionów dolarów. No, nie oszukujmy się, o Tarantino można mówić różne rzeczy, można robić miliony topek. Pulp Fiction to jest Pulp Fiction i Pulp Fiction to jest opus magnum Quentina Tarantino i ono musiało się znaleźć na którejś z naszych, na naszej topce, w którejś z kategorii. Tak naprawdę mogłoby się znaleźć w większości kategorii, które mamy, bo w komedii też mogłoby się znaleźć.
W aktorze mógłby się znaleźć, tak samo myślę, że tam...
W Dzikiej Karcie, w najlepszym filmie, w komedii, w każdej by się kategorii tutaj odnalazło. Uwielbiam ten film, kochamy ten film, rozmawialiśmy o nim już wielokrotnie. Wkrótce ostatni film Quentina Tarantino. Ostatnio dostaliśmy informację, że Tom Cruise negocjuje rolę w filmie. Wiemy, że będzie grał Brad Pitt. Z przyjemnością zobaczę ten duet w filmie Tarantino. Już wcześniej oni grali ze sobą w innych filmach. Kocham Pulp Fiction. Witam go na mojej liście blockbusterów. Muszę sobie to dopisać.
Ja nie wiem, co ja sobie myślałem przy tej topce. Kurczę, jakoś tak na spokojnie podszedłem i tak, nie wiem, tak myślałem, że największe boje rozegrają się w kategorii najlepszy film i najlepszy aktor, a tymczasem nie, już pobite gary, już największe hity zabrałeś ty. Zabrałeś mi Speeda, zabrałeś mi Pulp Fiction.
Tak. Przykro ci. Chciałeś Pulp Fiction w filmie, tak?
Chciałem w filmie. I szczerze mówiąc, myślałem, że też będziesz chciał to w kategorii film.
Tak. Miałbym to, gdybyś tak nie mówił.
No kurde, no blockbuster są wymagania. Nie możesz wziąć filmu, który zarobił 46 milionów i jakbyś tam miał 76 milionów czy coś takiego. Ja miałem tutaj taki film o tytule Dzika rzeka. Nie wiem, czy widziałeś Dziką rzekę. Czyli Meryl Streep w filmie akcji.
Nie widziałem. A widziałem, na tym spływie takim, tak, na tratwie, tak, czy tam
tak,
czymś
tak.
tam.
Na pewno widziałeś w dzieciństwie, bo to pamiętam, albo na tak, Polsacie, tak. albo gdzieś tam to na pewno to leciało. W każdym razie Dzika rzeka zarobiła 76 milionów i ja tutaj bym cię prosił, żebyś to zaakceptował. I w takich kwotach bym zaakceptował, ale 46 to trochę za mało. Sorry, dude.
No dobra, sorry. Ale 240 już się łapie.
Kręć kołem, nie wiem po co.
Kręć kołem. Nie wszystko stracone. Co? Film? Konrad.
Film. Konrad film.
Konrad film.
Ej, to nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień.
Słuchajcie, żeby zamknąć już...
Zamknij się przede wszystkim.
Żeby zamknąć...
tą przyjaźń.
Filmy, filmy, filmy. Słuchajcie, to akurat nie jest takie proste, żeby było jasne. Dlatego, że film, mógłbym sobie teraz po prostu powiedzieć... Mam dwa
Oddaję
typy.
Oddaję Mażorowi Pulp Fiction, ponieważ mam... wyrzut sumienia, że tak go skrzywdziłem w tej topce.
Nie, tego, to nie, tego nie zrobię. Ale nie, no muszę to zrobić, mimo że już...
Konrad, nic nie musisz, wszystko możesz. Niestety, jak się okazało w tym odcinku.
I tu... Dobra. Nie wybaczę sobie, jak nie będę miał Króla Lwa na swojej liście.
Słusznie.
Mimo że mam jeden film, który kocham z tego roku i chciałbym go jeszcze wykorzystać, więc może mi się uda w aktor-aktorka. Zobaczymy, ale do filmu mojego ulubionego trafia Król Lew. To był pierwszy film, który zobaczyłem w kinie. To jest film, który zapoznał mnie w ogóle z wielkim ekranem i do końca życia będzie ten film dla mnie wyjątkowy i jeden z najważniejszych w życiu, więc to będzie taka nagroda na tym. Śliwka na torcie.
Widzicie?
Niech będzie śliwka.
I wy mu kibicujecie.
Niech będzie śliwka na torcie.
Śliwka na torcie. Bardzo maszorowe.
Tak.
Za dużo czasu ze mną spędzasz, tak. Konrad.
Wisienka na torcie, ale w naszym podcaście niech będzie to wiśnia.
Król Lew.
No nie ma co tu dużo mówić. Krótki film, oparty na Hamlecie, film, na który próbowali odtworzyć wszyscy, tę samą strukturę, widzieliśmy to już setki razy. Ale to jest niepowtarzalne. Za każdym razem, jak oglądam Króla Lwa w tych już odświeżonych wersjach, to zastanawiam się, jak to jest możliwe, że ten film jest tak krótki. Nic więcej tam nie potrzeba. Mamy jasną sytuację, mamy króla, który zostaje zdradzony przez brata, mamy wygnańca, syna, który jest oskarżony o morderstwo ojca, który trafia, jak się okazuje,
wśród wegetarian.
Wśród hipisów.
Tak. Kochani, czy jak to interpretować? Ponieważ to jest dosyć ciekawa... Słuchajcie, ja nie wymyśliłem tego opisu, który był w naszych siajowych opisach fabuł, w naszych shortsach, ale w sumie to jest dobre pytanie. Czy jeśli lew je mięso i przerzuca się na robaki, czy to znaczy, że przestał jeść mięso, czy że dalej je mięso, tylko w innej postaci?
Ja bym tak powiedział.
Robaki to jest mięso?
No, w sensie... W wege chodzi o to, że nie jest żywych stworzeń.
Ale liście żyją.
No, okej. No bo jest na przykład taki Piotr Jarosz. Przepraszam, jest taki Paweł Jarosz.
Paweł Jarosz jest.
Jarosz je ryby.
Nie wiesz tego, spytajmy się.
Nie, że Jarosz po prostu. Ale wegetarianie jedzą tylko odroślinne. Więc okay. Wydaje mi się, że tutaj to było błędne.
To było błędne.
Tak.
Bardzo
nieważne.
Możliwe. Słuchajcie.
Król Lew.
Jeden z pierwszych filmów, na które był taki hype w moim życiu, szczerze mówiąc, ponieważ Król Lew był wszędzie. Był na każdym t-shircie, na każdej buzie,
absolutnie.
Na każdym plecaku, na każdym piórniku.
Karteczce.
Na każdej karterce, które się kolekcjonowało wtedy i które były takie boje, żeby na przykład zdobyć Simbę. Zazu był
się,
bardzo
że...
popularny, ale Simba był trudny do zdobycia.
McDonald's. To podejrzewam, że to było jedno z pierwszych takich współprac McDonalda z Disneyem, który aż tak zainwestował w merch. No, to podejrzewam, że to jest największy merch światowy, który był w latach 90. To właśnie był oparty na Król Lew przecierał szlaki.
Tak. I też ten film zapoczątkował taką modę, żeby zapraszać do współpracy znanych piosenkarzy.
Elton John.
Elton John, bo nie kojarzę, czy ktoś tego kalibru wcześniej robił muzykę do animacji Disneya, a później mieliśmy Stinga, Phila Collinsa, Adele Dazin i tego typu wielkie gwiazdy, czyli tak, ten film przetarł szlak i stworzył pewien taki schemat, który nawet jeśli później próbowali to otworzyć i się nie udało, abstrahując już od tego, to przetarło takie ścieżki, którymi Disney kroczy tak naprawdę do dzisiaj. I to jest nie do przecenienia. Trochę się dziwię, że Król Lew się nie wbił wtedy na Oscary, ponieważ już precedens był wtedy ustalony. Kilka lat wcześniej Piękna i Bestia była pierwszym animowanym filmem nominowanym w kategorii najlepszy film. I dziwię się, że nie poszli za ciosem, ponieważ Król Lew naprawdę był gigantyczny.
Tak. Sukces, no w sensie to było coś takiego, czego nie można było zamieść pod dywan. Mhm. Do dzisiaj to jest jeden, no zarobił prawie miliard dolarów, 800 milionów dolarów.
Tak, i film, i bajka, która się nie starzeje. Mhm. W ogóle się
Znaczy historia jest bardzo, bardzo, jak to powiedzieć, ponadczasowa.
Tak.
No, panie dobrze. Piotrze, film.
Okej, ja już tutaj mam jasną sytuację w takim razie i teraz mogę sobie co chcę, wybieram Leona Zawodowca.
To był mój drugi typ.
Tak myślałem, w reżyserii Luca Bessona. Film, który chyba teraz jest jakiś taki backlash na ten film, że on jest dosyć kontrowersyjny, ponieważ przedstawia
relacje
niepełnoletniej dziewczynki z lekko upośledzonym starszym mężczyzną.
Z florofilem.
Słuchajcie, Leon Zawodowiec to jest jeden z tych pierwszych filmów, na których pamiętam, że płakałem. Chociaż mój ojciec bardzo, bardzo długo mnie trzymał z dala od tego filmu, bo był bardzo brutalny. Pomimo tego, iż pokazał mi prawdziwe kłamstwa, to z Leonem Zawodowcem miał jakiś problem. I kiedy wreszcie go obejrzałem, to się poryczałem. I przez długi czas to był film, na którym ryczałem zawsze. I kiedy na sam koniec wlatuje Sting z piosenką Shape of My Heart, to ciężko mi było się pozbierać. Fantastyczna forma bajki, współczesnej, bardzo brutalnej bajki opowiedzianej w Nowym Jorku.
Wybitna rola Gary'ego Oldmana.
Wybitna rola Gary'ego Oldmana. Myślałem, czy by go tutaj nie wziąć jako aktora, ale za chwilę sobie o tym porozmawiamy.
I najlepsza rola Natalie Portman.
Tak, początkująca Natalie Portman, która, szczerze mówiąc, to jest jej najlepsza rola.
To jest jej najlepsza. Ona nigdy nie powtórzyła tego tak. sukcesu.
Nawet teraz, kiedy ma już cały warsztat, świadomość i swój intelekt i tak dalej.
Ta świeżość jej i ta taka naiwność, niepewność sprawdziła się w tej roli idealnie. Uwielbiam tę rolę.
I Jean Reno, który zagrał postać z kina niemego niemalże. On jest jak Buster Keaton, on jest jak Chaplin, którego zresztą uwielbia i widać wyraźną inspirację. I uwielbiam tą rolę, uwielbiam pomysł na tą rolę. I Luc Besson, który wcześniej miał Nikitę, wcześniej miał Wielki Błękit, później jeszcze stworzył Piąty Element, który też bardzo lubię, ale później Luc Besson podjął bardzo mądrą dla siebie decyzję i zajął się produkcją filmową i bardzo dobrze na tym wyszedł, pomimo tego, iż niektórzy twierdzą, że on się skończył. On się wcale nie skończył. To, ile on zarobił na tych swoich filmach wyprodukowanych, takich jak Taxi czy Transporter, no to proszę was. Ten facet też nie musi robić żadnego filmu do końca życia, czyli wielkie szapoba. Leona Zawodowca kocham, jeszcze tutaj tylko chcę wielki shoutout zrobić dla Erika Serry, czyli kompozytora, który stworzył jeden z najpiękniejszych soundtracków właśnie do Leona Zawodowca. Kocham ten film. Ostatnio sobie kupiłem na 4K i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, ponieważ kurczę, jaki to jest dobry film.
No dobrze, no to zostaje nam ostatnia kategoria, czyli najlepsze aktorstwo. Proszę bardzo! No ja muszę przyznać... A nie, tutaj niby dwa typy mam, ale... To jakoś się damy radę.
To dobrze, bo ty...
Ja zaczynam?
Pierwszy, tak.
No to się cieszę w takim razie. W takim razie moim typem... Ciekawe to jest, bo... W żadnej kategorii nie padli skazani na Shawshank?
Tak, ale... My nie ukrywaliśmy nigdy, że doceniamy ten film, ale nie jesteśmy jakimiś wielkimi wyznawcami tak. filmu Darabonta.
No dobrze, no to w takim razie już niech się stanie. Nie będą to skazani na Shawshank.
Aczkolwiek Morgan Freeman wydaje mi się, że zasługuje na tą nagrodę i że tak. powinien tą nagrodę dostać.
Moja nagroda idzie do Hugh Granta za rolę Charlesa w Czterech Weselach i Pogrzebie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Naprawiłeś wszystkie swoje błędy z tego odcinka. Dziękuję.
Uwielbiam. Dam brytyjskie komedie. Co prawda ten film jest... Jest taki jest i ta Andy McDowell, która ma monolog o tym, jak spała z 34 facetami i opowiada i ten Hugh Grant się łapie za głowę. Wow! I w ogóle otwarcie tego filmu, gdzie słyszymy tylko fuck. O, oh, fuck, baga. O, oh, fuck, fuck, fuck. Hugh Grant jest fantastycznym aktorem i te wszystkie jego pierwsze filmy chwytają mnie za serce. On jest, on ma w sobie coś tak świeżego. Do dzisiaj go zresztą bardzo lubię, ale on był idealnym przykładem brytyjskiego grania, tego współczesnego, bo zachował tę klasykę brytyjskości, ale w takim świeżym wydaniu. I no, nie mogę się przestać na niego napatrzeć. Zresztą rola Rowana Atkinsona w tym filmie, kiedy prowadzi swój pierwszy ślub i kiedy myli wszystkie słowa, no jestem wzruszony.
No pierwsza tak głośna komedia romantyczna brytyjska, która tak silnie przebiła się na zagraniczny rynek i pamiętam, że było o niej bardzo, bardzo głośno. No, także u nas, zresztą w radiu non-stop leciało Love is All Around z tego filmu, które zresztą później było jeszcze bardziej popularne przez to właśnie Miłość, gdzie było to, ci sami twórcy sparodywali siebie samych.
No zresztą to jest Richard Curtis, tak. Scenariusz, tak. Czyli właśnie Cztery Wesela, Pogrzeb, Notting Hill, Dziennik Bridget Jones, to właśnie Miłość.
Król brytyjskiej komedii romantycznej i Cztery Wesela i Pogrzeb, bardzo się cieszę, że się pojawiły w tym zestawieniu, ponieważ to jest klasyk. A gdzieś tam takie filmy jak właśnie to właśnie Miłość, albo Bridget Jones, albo nawet Notting Hill trochę zabrały spotlight ze Czterech Wesel i Pogrzebu, a wydaje mi się, że pod wieloma względami to jest najlepszy film ze całego tego zestawienia. Jest to film, który także wzrusza i ma bardzo ładny wątek na drugim planie. Homoseksualny wątek, ale jest też wątek o stracie i ten jeden pogrzeb z tytułu właśnie do dzisiaj mnie rozczula i do dzisiaj mnie to jakoś tak uderza bardzo mocno. I ten film bardzo wiele mnie nauczył o życiu w tamtym czasie, kiedy go oglądałem. Nie tylko chodzi o Andy McDowell i to, z iloma mężczyzn z nami spali, ale nauczył mnie wiele i
ten bardzo film się jest bardzo wzruszający, bo ten jeden pogrzeb w tych czterech weselach jest... Richard Curtis jest bardzo dobrym scenarzystą.
I on ma bardzo dobre pomysły na te komedie romantyczne. To są pomysły, które są chwytliwe, które bardzo łatwo może sprzedać w windzie producentowi, ale które też nie są głupie i potrafił tyle z nich wycisnąć. Ojeju.
To dobrze, panie Piotrze. To co tam u ciebie w trawie piszczy?
Z tego zestawienia najlepszy film oscarowego. Wszyscy znają Cztery Wesela i Pogrzeb, wszyscy oczywiście znają Pulp Fiction, Skazani na Shawshank. Oraz Forresta Gumpa, też tutaj się nie pojawił Forrest Gump w naszym zestawieniu nigdzie. Ale wszyscy zapominają o piątym nominowanym, czyli o filmie Quiz Show.
Nie widziałem tego filmu.
Ja ten film widziałem bardzo dawno. Ojciec mi go pokazał, wyobraź sobie. I ojcu bardzo ten film się podobał. I pamiętam, że jak mi puścił na VHS-ie to mnie też się bardzo spodobał. Pomimo młodego wieku jakoś bardzo mnie to zaintrygowało i przykuło moją uwagę. Później ten film kupiłem sobie na płycie DVD i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ dzięki temu mogłem go sobie kilka dni temu powtórzyć do tej topki i z czystym sumieniem mogę go wykorzystać w tej kategorii. Quiz Show jest to film Roberta Redforda, rozgrywający się pod koniec lat 50., opowiadający o prawdziwych wydarzeniach, które rozegrały się w świecie amerykańskiej telewizji dookoła takiego teleturnieju, quizu, wiedzy na jakiś temat. I ogólnie cała sprawa dotyczy tego, czy producenci tego teleturnieju oszukiwali, czy też nie, czy podsuwali odpowiedzi uczestnikom tego teleturnieju, żeby przyciągnąć publiczność do ulubionych uczestników i jak to było postrzegane. W rolach głównych John Turturro oraz Ralph Fiennes. Wybieram Ralpha Fiennesa w kategorii najlepszy aktor. Ralph Fiennes, który wtedy był młodziutki. Kurczę, jak on był przystojny. I on gra takiego chłopaka z wyższych sfer, gra syna jakiegoś bardzo znanego profesora, poety, który jeszcze nie zrobił swojej własnej kariery i w związku z tym zgłasza się do tego teleturnieju. Pozbywa się w ten sposób z tego teleturnieju Johna Turturro, który był faworytem publiczności, który przez kilka tygodni powracał jako czempion. I John Turturro jakby jest bardzo z tego powodu niezadowolony i zabiera sprawę do sądu. W każdym razie Ralph Fiennes w tym filmie jest taki młodziutki, świeży, fantastyczny. Na początku jest bardzo taki pozytywnie nastawiony do wszystkiego i tak podchodzi z takim luzem i z takim szarmanckim uśmiechem i naprawdę kochasz tego faceta. I w trakcie tego filmu coraz bardziej on się stacza i to piętno tego teleturnieju i sukcesu, który odnosi w tym teleturnieju i to, jak bardzo wyciąga na wierzch wszystkie jego kompleksy związane z jego ojcem i z tym, że nie dorasta mu do pięt. Fantastyczna rola. Zapomniałem, jaka to jest fantastyczna rola. I czy ja mam taki tutaj postulat dosyć głośny. Czy moglibyśmy wyjść na ulicę i zacząć krzyczeć, jak wybitnym aktorem jest Ralph Fiennes?
Jest wybitnym aktorem Ralph Fiennes.
My to wiemy, my to często mówimy, ale cały czas on nie jest jakby w mojej głowie wstawiany do tej samej kategorii, co Daniel Day-Lewis albo co Meryl Streep. Dlaczego? To jest fenomenalny aktor. Oczywiście wszyscy go znamy z Wall-E przede wszystkim, ale jest tak fantastyczny w właśnie tych drugich rolach, takich jak w Quiz Show, gdzie gra normalnego, prostego faceta, bardzo sympatycznego, który przechodzi przez jakiś tam dramat w tym filmie i potrafi to genialnie zaprezentować na ekranie. Dodatkowo uwielbiam Ralpha Fiennesa, kiedy jest śmieszny, ponieważ jedna z jego najbardziej zabawnych ról to jest najpierw Strzelaj, później potem Zwiedzaj, gdzie gra z Walla, oczywiście, ale jest przezabawny w tym. No i Grand Budapest Hotel, w którym jest, kurczę, jest to jedna z jego najlepszych ról. Błagam, niech ktoś rozpocznie taką kampanię, że oddajmy mu hołd, wrzućmy go do tej samej kategorii, co tych wielkich, co Daniela Day-Lewisa, co Meryl Streep z młodego pokolenia, do tej samej kategorii, co Kate Blanchett albo Joaquin Phoenix, ponieważ ten facet na to zasługuje do jasnej cholery. Quiz Show, serdecznie polecam. To jest właśnie taki idealny film ze środka. Środkowa półka, niewysoki budżet, solidnie zrobiony. Ogląda się to z zapartym tchem. Oczywiście teraz można się zastanawiać, to jest taki trochę banalny temat, a wcale nie. Wydaje mi się, że Robert Redford z tym swoim takim społecznym przesłaniem, misją, aby kształcić amerykańskie społeczeństwo, bardzo fajne rzeczy wyciska z tego tematu i serdecznie wam ten film polecam i jestem bardzo szczęśliwy, że mam Ralpha Fiennesa w swojej drużynie, pomimo tego, że nie mam Pulp Fiction, już
No dobrze, no to w takim razie, skoro już zahaczyłeś o ten temat, to może podsumujemy sobie naszych zwycięzców.
Nie ma czasu. Słuchaj, to miał być krótki odcinek, a już jest godzina, czyli wiesz.
No tak, ja poszedł tak szybko moje. Najlepszy film, Król Lew, blockbuster, Pulp Fiction, komedia, maska, aktor, aktorka, Hugh Grant za Cztery Wesela i Pogrzeb i dodatkowa mini bonusowa nagroda dla Rowana Atkinsona za rolę księdza, dzika karta, Speed, niebezpieczna prędkość. Piotrze?
Pierdol się.
No to tyle na dzisiaj.
Piękne zestawienie, przyznaję. Moją dziką kartą to Ed Wood, Tima Burtona. Moim blockbusterem są Prawdziwe Kłamstwa Jamesa Camerona. W kategorii komedia mam Strzały na Broadway Woody'ego Allena. Najlepszy aktor to Ralph Fiennes za Quiz Show Roberta Redforda i moim najlepszym filmem jest Leon Zawodowiec Luca Bessona. Tarantino, Luc Besson, Robert Redford, Tim Burton, James Cameron. Fantastyczny
rok.
Fantastyczny. I zresztą jestem pewien, że jakbyśmy zrobili 93, 92, 91, tak samo byłoby.
No ale to się zbliża, słuchajcie, bo nasze topki się nie zatrzymują, pędzimy dalej, także... No, słuchajcie, we czwartek zapraszamy was na antytopkę roku 94.
Ta jest.
I co? Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
Cześć.